Dyskurs ósmy. Możesz zdobyć Boga jedynie miłością. Oto słowa Pana zapisane w Gicie. Obiecuję, że jeśli będziesz nieustannie wspominał mnie z miłością, dam ci zdolność rozróżniania, buddhi jogę, za pomocą której będziesz mógł na stałe zjednoczyć się ze mną. Buddhi yoga oznacza umiejętność rozróżniania, dzięki której potrafisz odróżnić rzeczywiste od nierzeczywistego, trwałe od tego, co podlega zmianom. Zdolność tę osiągają osoby, które z miłością oddały się Bogu. Oddanie to królewska droga wiodąca ku mądrości. W rzeczywistości jest to jedyna droga prowadząca do najwyższej wiedzy duchowej. Pan mówi w 12 rozdziale Gity: Ten jest mi drogi, kto oddaje mi się całkowicie. Co to jest oddanie? Jest to nieprzerwany strumień miłości płynącej do Boga. Miłość do przemijających przedmiotów tego świata nie jest oddaniem, lecz przywiązaniem. Oddanie Bogu to miłość skierowana ku temu, co nieprzemijające. W praktyce oddanie zaczyna się od przyjęcia wobec Boga postawy sługi, dasoham. Później dochodzisz do etapu utożsamienia się z Bogiem, soham, jestem Nim, Bóg i ja to jedno. Oddanie Bogu może przejawić się w dwojaki sposób. Jednym z nich jest wyrażanie Mu czci drogą formalnych praktyk, takich jak na przykład 16 rodzajów rytualnych ofiar, pielgrzymki do duchowych ośrodków, kąpiele w świętych rzekach i inne. Tę formę oddania określa się słowem Vaida Bhakti, zwykłe oddanie. Jednak Pan naucza w Gicie, że istnieje pewna wyższa forma oddania, zwana Parabhakti. Realizujesz ją wówczas, gdy miłość do Boga nasyci każdą Twoją codzienną czynność i sprawi, że Twój charakter stanie się nieskazitelnie czysty, a Twój umysł na stałe zanurzy się w Bogu, w boskiej świadomości. Zatem istnieje wyraźna różnica pomiędzy Vaida Bhakti, zwykłym oddaniem, a Parabhakti, oddaniem najwyższym. Na poziomie Vaida Bhakti oddajesz Bogu cześć, posługując się różnymi przedmiotami należącymi do świata fizycznego, takimi jak kwiaty czy świece. Skąd one pochodzą? Czy je stworzyłeś? Nie. One zostały stworzone przez Boga. Cóż to za poświęcenie, jeśli ofiarowujesz Bogu coś, co On sam stworzył? Takie ofiary to przejaw formalnego oddania. Natomiast ofiarowanie Panu kwiatów swego serca, które nie pochodzą ze świata materii, ofiarowanie ich z miłosnym uwielbieniem temu, który zamieszkuje Twoje wnętrze, stanowi wyraz Parabhakti, czyli oddania doskonałego, które jest najmniejszą formą wyrażania miłości do Boga. Do takiej miłości powinieneś zmierzać. Najwyższe oddanie Bogu można również nazwać nieprzerwaną medytacją. W popularnym rozumieniu tego słowa medytacja odnosi się do koncentracji umysłu, mającej na celu wzniesienie się ponad poziom świata materii, myśli i uczuć. To jest dość powierzchowne rozumienie tego pojęcia. Jeśli przeanalizujemy pochodzenie słowa dhyana, które oznacza medytację, odkryjemy, że dotyczy ono kontemplacji Boga i tylko Boga. Zatem medytacja i oddanie są w istocie tym samym, skupieniem się na Bogu i wyłącznie na Nim. Taka medytacja, równoznaczna z całkowitym oddaniem się Panu, jest niezbędna, aby doznawać Jego wszechobecności, czyli dostrzegać boskie światło we wszystkim i wszędzie. W gruncie rzeczy na tym właśnie polega duchowa mądrość. Pragniesz cieszyć się owocami? Nie otrzymasz ich, jeśli przedtem nie wyhodujesz kwiatu. Najpierw kwiat, potem owoce. Oddanie jest takim kwiatem. Bez oddania nie zasmakujesz owocu duchowej mądrości. W stadium kwiatu rozważasz dasoham. Jestem Twoim sługą, Panie. Potem przechodzisz do soham. Jestem Nim. Jestem Brahmanem. Jestem Bogiem. Od poziomu dasoham rozpoczął swoją sadhanę, czyli praktykę duchową, wielki mędrzec Vidyaranya. Z czasem sadhanata pozwoliła mu doznawać soham. Zatem przechodzisz transformację od dasoham do soham. Pewnego razu Vidyaranya rozmawiał ze swoimi uczniami o sadanie. Zapytali go: Swami, uczyłeś nas, abyśmy mówili dasoham, dasoham, a dzisiaj powtarzasz soham, soham i shivoham. Jestem Bogiem, jestem Shivą. Czy to znaczy, że nastąpiła jakaś zmiana w twojej praktyce oddania? Guru odpowiedział: Drogie dzieci, modliłem się dasoham, Panie, jestem twoim sługą, ale pewnego dnia Chitachora, ten złodziej serc, przyszedł i ukradł da. Wstąpił do mego serca i zabrał da z dasoham, pozostawiając mi soham. Później przyszedł do mnie we śnie i powiedział: Rozpocząłeś sadhana od dasoham. Ta praktyka zbliżyła cię do mnie. Teraz jesteś mi bardzo bliski i drogi, dlatego możesz powtarzać soham, gdyż ty i ja staliśmy się jednym. Innym przykładem takiej sadhany jest historia dwóch uczniów, Ramakrishny Paramahansy. Jeden wiódł życie rodzinne, a drugi był sannyasinem, to znaczy wyrzekł się wszystkiego, co ziemskie. Nagamasaya miał rodzinę, a Vivekananda był sannyasinem. Nagamasaya czuł się sługą Pana, więc praktykował dasoham. Wielka skuteczność dasoham polega na tym, że ćwiczenie pokory i poddania usuwa egoizm. Dopóki powodują tobą egoistyczne uczucia, nie możesz doświadczyć atmy, swej najwyższej rzeczywistości. Egoizm można dostrzec wszędzie. Nawet Arjuna, któremu Krishna tak długo okazywał swą przyjaźń i zawsze dodawał otuchy, nie był wolny od egoistycznych uczuć. Dopiero gdy rzucił na ziemię swój łuk i całkowicie poddał się Bogu, mówiąc: Kieruj mną, Panie, zrobię cokolwiek rozkażesz, Krishna przekazał mu duchową mądrość Gity. Dopóki istnieje w tobie najmniejszy ślad egoizmu, nie osiągniesz wyżyn atmy i nie doświadczysz najwyższej rzeczywistości. W chwili, gdy Bóg obdarzy cię swą łaską, egoizm zniknie, bo czyż światło i ciemność mogą współistnieć w tym samym miejscu? Nie mogą. Tak więc Nagamasaya zaczął od praktyki pokory, dasoham, jestem twoim sługą. Natomiast Vivekananda nieustannie powtarzał shivoham, jestem Shivą, jestem nieskończony, jestem Bogiem. Ze względu na różne sytuacje życiowe każdy z nich wybrał inną drogę pokonania mocy iluzji. Nagamasaya, głowa rodziny, podążając ścieżką dasoham, stawał się coraz mniejszy i mniejszy, aż stał się tak mały, że prześlizgnął się między szponami straszliwego tygrysa Mai. Uzyskał wolność, ponieważ zmniejszył swego do nieskończenie małych rozmiarów. Natomiast Vivekananda, powtarzając shivoham, jestem Shivą, jestem Bogiem, stał się nieskończenie wielki, w wyniku czego zniewalające go okowy Mai pękły. Uświadomiwszy sobie swą boskość, stał się podobny Bogu i przekroczył ograniczenia ego. Jeśli naprawdę uwierzysz, że w istocie swej jesteś Bogiem, shivoham, pokonasz wszelkie przeszkody. Oczywiście niedorzeczne będzie samo powtarzanie tych słów. Twoje przekonanie musi wypływać z rzeczywistego doświadczenia. Musisz pokonać świadomość ciała i w pełni kontrolować swoje zmysły. Jednocześnie musisz pokochać Boga ponad wszystko oraz każdą czynnością i myślą stawać się Nim, a po pewnym czasie dojdziesz do najwyższej mądrości. Możesz również iść drogą dasoham, co skutecznie usunie z twojego serca wszelkie egoistyczne uczucia, a wówczas wypełnisz się błogością. Istnieją trzy kolejne etapy podróży do Boga, czyli do samorealizacji. Są to dvaita, dwoistość, visishta dvaita, warunkowa niedwoistość i advaita, niedwoistość. Na początku mówisz: Jestem wielbicielem Boga. Mamy tu dwie istoty, ty i Bóg. Wydaje ci się, że Bóg jest gdzieś daleko, a ty starasz się go odnaleźć, zbliżyć do niego i stać się mu bardzo drogim. Idziesz tą drogą coraz dalej, aż po jakimś czasie spotykasz Boga twarzą w twarz. Wtedy mówisz mu: Panie, jestem twoim sługą. Na tym drugim poziomie stoisz przed Panem i stwierdzasz, że jesteś jego poddanym. Na trzecim poziomie dochodzisz do przekonania: jestem nim, a on jest mną. Jesteśmy jednością. Pierwszy poziom, wyrażony słowami jestem wielbicielem Boga, kiedy to Boga postrzegasz jako oddzielną istotę, jest poziomem dwajty. Drugi, gdy wyrażasz gotowość: Panie, jestem Twoim poddanym i czujesz Jego obecność w swoim sercu, jest poziomem wisiszta dwajty. Poziom trzeci, w którym uświadamiasz sobie prawdę: Panie, jestem Tobą, a Ty mną, kiedy nie widzisz już żadnej granicy pomiędzy sobą a Bogiem. To poziom adwajty, czyli niedwoistości. Duchową podróż zaczynasz od poczucia dwoistości, by zakończyć ją uświadomieniem sobie niedwoistości. Rozpoczynasz sadhanę zwykłym oddaniem, wielbisz Boga postaciowego i przymiotowego, stosując różne rytuały i inne zewnętrzne formy oddawania czci. Później przechodzisz do bezosobowego, absolutnego aspektu Boga. I tak rozwijasz się duchowo, będąc najpierw Jego wielbicielem, potem poddanym, sługą, aż w końcu całkowicie się z Nim identyfikujesz i jednoczysz. Wyobraź sobie jeden bardzo duży okrąg, a obok niego drugi, dużo mniejszy. Duży obrazuje Boga, a mały indywidualną duszę, dżiwę. Teraz dusza różni się od Boga i istnieje osobno. Jest to dwajta, czyli dwoistość. Kiedy umieścisz mały okrąg w środku większego, także stanie się jego częścią, przejdziesz do wisiszta dwajty, czyli warunkowej niedwoistości. Teraz dusza, dżiwa, jest częścią boskości, istnieje w Bogu. Jak zobrazować całkowite rozpłynięcie się duszy w Bogu? Mały okrąg musi się rozszerzać i rosnąć, aż rozprzestrzeni się do rozmiaru dużego okręgu. Nie da się wówczas odróżnić obu okręgów. Dżiwa i Deva, czyli Bóg i człowiek, są jednym. Człowiek rozpłynął się w Bogu i to jest adwajta, czyli całkowita niedwoistość. Dżiwa rozprzestrzenia się i rozpływa w Bogu pod warunkiem całkowitego poddania się Jego woli. Gdy wyrzekniesz się swojej ograniczonej indywidualności i poddasz się wrodzonej Ci boskości, wszystkie Twe słabości znikną, a Twoja świadomość zacznie się rozszerzać, aż stopi się w jedno ze świadomością Boga. Jak możesz zrozumieć swą boską naturę? Jak możesz rozpoznać w sobie Boga, abyś mógł podążać za Jego głosem? Tę umiejętność zdobędziesz drogą systematycznych ćwiczeń. Aby zdobyć jakąkolwiek umiejętność, czy to będzie czytanie, pisanie, chodzenie czy jedzenie, musisz wytrwale ćwiczyć. Jeśli rozpoczniesz praktykę duchową od pierwszego, podstawowego kroku, to być może za jakiś czas będziesz mógł wykonać ostatni. Tym ostatnim krokiem będzie zdobycie duchowej mądrości, która sprawi, że staniesz się wolny. Istnieją dwa rodzaje wiedzy: wiedza duchowa oraz wiedza dotycząca fizycznego świata. Poznanie różnych własności danego przedmiotu to wiedza dotycząca tego świata. Natomiast rozumienie wewnętrznej istoty, ukrytej podstawy i celu istnienia tego przedmiotu to wiedza duchowa. Można ją nazwać duchową mądrością. Bez tej mądrości, bez duchowego zrozumienia, niemożliwe jest zrozumienie świata materialnego. Zatem, aby zrozumieć istotę świata, musisz zdobyć duchową mądrość. Bez ciała nie możesz wykonać żadnej czynności. Jest ono niezbędne we wszystkich rodzajach aktywności. Stanowi też narzędzie wszelkich ćwiczeń i praktyk duchowych. Używaj ciała do osiągania celu swojego życia i do wykonywania czynności pożytecznych dla innych. Aby obecne tu małe dzieci mogły to zrozumieć, rozważmy następujący przykład. Pojechałeś do lasu na piknik i zabrałeś ze sobą wszystkie artykuły niezbędne do przygotowania pożywienia. Zanim zacząłeś przyrządzać posiłek, znalazłeś trzy kamienie i ustawiłeś je tak, by stanowiły podstawę dla naczynia. Następnie wlałeś trochę wody do garnka i wsypałeś ryż. Pod naczyniem między kamieniami rozpaliłeś ogień. Po co ogień pod naczyniem? Ponieważ do ugotowania ryżu potrzebna jest wysoka temperatura, lecz gdybyś wrzucił ryż prosto do ognia, nie ugotowałbyś posiłku, o jakim marzyłeś. Wysoka temperatura ognia podgrzewa naczynie, naczynie zaś podgrzewa wodę, w której gotuje się ryż. W ten sposób ryż staje się miękki i możesz go zjeść. W lesie życia poszukujesz ostatecznego szczęścia, którego symbolem jest przygotowany przez ciebie posiłek. Trzy kamienie to cechy lub jakości: sattwa, rajas i tamas. Twoje ciało można porównać do naczynia. Twoje uczucia i pragnienia to woda, a Twoja duchowa tęsknota i aspiracje to ryż. Ogień, który rozniciłeś pomiędzy trzema kamieniami, symbolizuje oczyszczającą sadanę, która pozwoli Ci zdobyć mądrość. Ten oczyszczający ogień oddziałuje na ciało, a za jego pośrednictwem na Twoje pragnienia. Te z kolei w trakcie gotowania przekształcają się w najwyższą duchową tęsknotę, której następstwem jest ugotowana potrawa, czyli duchowy pokarm, atmajnana, duchowa świadomość najwyższej jaźni. Nie urzeczywistniesz duchowej mądrości bezpośrednio w swym sercu, od tak, od razu, tak samo jak nie możesz zjeść ryżu, pominąwszy procesu gotowania. W procesie czynienia dobra musisz przy udziale ciała wypalić swoje pragnienia i przekształcić je w duchowe aspiracje, które z kolei doprowadzą Cię do urzeczywistnienia najwyższej mądrości. Pozytywnym rezultatem praktykowania medytacji jest przychodząca stopniowo i powoli ciągła kontrola pragnień, jako że medytacja to zanurzanie się w miłości do Boga. Opanowanie zmysłów i pragnień umożliwia naturalne i spontaniczne wykonywanie wszelkich czynności bez oczekiwania na ich rezultaty. Faktycznie każda czynność pociąga za sobą jakieś skutki, czyli owoce. Kiedy angażujesz się w jakiekolwiek działanie, zawsze możesz spodziewać się określonych konsekwencji. Są one owocami tego działania. Zatem nie w tym rzecz, aby unikać owoców, czyli rezultatów pracy. Gita uczy, żebyś nie był nimi zainteresowany. Owoce pojawią się zawsze, a ty powinieneś pracować nie po to, by je osiągnąć, lecz jedynie po to, aby spełnić swój obowiązek, bo taka jest wola Boga. Gdy podejmujesz jakiekolwiek czynności, zawsze może pojawić się pragnienie i zawsze nastąpią jakieś skutki, innymi słowy owoce. Nie ma w tym nic złego, po prostu spełniaj nadal swoją powinność. W Gicie nie powiedziano, że działanie nie przyniesie owoców. Ci, którzy niewłaściwie zrozumieli znaczenie wyrzeczenia się owoców swej pracy, porzucają samą pracę. A przecież musisz podejmować działanie. Dopóki trwa proces gotowania, potrzebny jest ogień. Dopóki nie zrozumiesz wewnętrznej tajemnicy pracy, ani tego, na czym polega oddawanie jej owoców Bogu, musisz angażować się w działanie i wypełniać swoje obowiązki. Szlachetny charakter i właściwe postępowanie są przejawem wewnętrznej prawdy człowieka, prawdy, której istotą jest miłość. Czy praktykujesz karma jogę, poświęcając owoce każdej swej czynności Bogu, czy bhakti jogę, kontemplując wszechobecność Boga, czy też jnana jogę, skłębiając swe wnętrze w dążeniu do duchowej mądrości, to wszystkie te praktyki duchowe wypływają z miłości. Prawda, pokój, właściwe postępowanie i niekrzywdzenie, satya, shanti, dharma i ahimsa nie istnieją oddzielnie. One w istocie są miłością. Miłość wyrażona myślą staje się prawdą. Miłość przyjmująca formę działania to dharma lub właściwe postępowanie. Gdy Twoje uczucia pełne są miłości, Ty sam stajesz się pokojem. Najgłębszym znaczeniem słowa pokój jest miłość. Kiedy Twe zrozumienie świata wypłynie z miłości, nie będziesz w stanie krzywdzić, a ta cecha to ahimsa. Wprowadzanie miłości w czyn jest dharmą, myślenie z miłością to satya, odczucie miłości to shanti, a dogłębne zrozumienie miłości to ahimsa. Istotą tych wszystkich wartości jest miłość. W buddhi-jodze, której naucza Gita, w rozdziale o oddaniu powiedziano: wypełnij się miłością i stosuj ją, aby dotrzeć do mnie. W ten sposób staniesz mi się bliski i drogi. Drogi wielbicielu, Twoje ręce są bardzo małe, tymi dwoma małymi rękami starasz mi się służyć. Twoje oczy są bardzo małe, tymi małymi oczami próbujesz zobaczyć nieskończony wszechświat, który stworzyłem. Twoje uszy są bardzo małe, za ich pomocą próbujesz słuchać moich słów. Na swych dwóch małych stopach próbujesz podążać w moim kierunku. Jednak samo służenie mi przy pomocy tych małych dłoni nie doprowadzi Cię do celu. Na niewiele zda się jedynie patrzenie na mój rozległy wszechświat. Również słuchanie moich boskich słów nie wystarczy. Nawet jeśli przybędziesz do mnie na swych dwóch nogach, niewiele osiągniesz. Jest jednak coś, co możesz uczynić, a co wywrze silny wpływ na Twoje życie i przyniesie prawdziwie doniosły skutek. Możesz na stałe umieścić mnie w swoim sercu. Kiedy to zrobisz, wszystkie inne Twoje czynności nie będą już miały większego znaczenia. Każda forma wielbienia Boga, którą stosujesz, angażując swe oczy, uszy, ręce czy nogi, służy jedynie opanowaniu umysłu. Ale sprawowanie kontroli nad umysłem i zmysłami przyjdzie Ci bez trudu, jeśli tylko zaprosisz Boga do swego serca. Wówczas umysł i zmysły uspokoją się same. Nie będziesz już musiał podejmować żadnych szczególnych wysiłków, aby oddawać owoce swojej pracy Bogu. Krishna powiedział: z chwilą, gdy zaczniesz myśleć wyłącznie o mnie, ja zajmę się resztą. Aby dojść do takiego stanu umysłu, musisz odczuwać determinację i niezachwianą wiarę we wszechobecnego Boga, zamieszkującego Twoje serce. Bóg jest pełnią i doskonałością. Aby osiągnąć boską pełnię, musisz posiadać pełną wiarę. Jeżeli On jest pełny i doskonały, a Ty nie, nie może powstać odpowiednia siła, która łączyłaby Ciebie z Bogiem. Aby osiągnąć pełnię miłości, czyli Boga, Twoje własne serce musi wypełnić się wiarą i miłością. Wątpliwości dręczące umysł plamią serce i oddalają Cię od Wszechwiedzącego, Wszechmocnego i Wszechobecnego Pana, który zna każdą Twoją myśl. Zajmij wszystkie swoje myśli Nim. Myśl o Nim z miłością i wiarą, wtedy z pewnością zbliżysz się do Niego. W Gicie Pan powiedział, że staniesz się Mu drogi, gdy będziesz Go wielbił całym sercem. Oznacza to, że będziesz dostrzegał Go wszędzie i we wszystkim. Gita mówi: nie odczuwaj nienawiści do nikogo ani do niczego w całym wszechświecie, gdyż On jest w każdym imieniu i w każdej postaci. Zawsze, gdy miłość przenika całą Twoją istotę, stajesz się Mu bardzo drogi. Wszelkie szlachetne ludzkie cechy w całej swej pełni wrodzone są każdemu człowiekowi, ale bardzo niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Marnują oni czas na poszukiwanie zewnętrznych wartości tego świata. Musisz angażować się w działanie w sferze duchowej, wewnętrznej. Na przykład oddajesz Bogu cześć, odprawiając pewne rytuały. To są czynności zewnętrzne. Spróbuj jednak wielbić Boga także wewnętrznie, ofiarowując Mu kwiaty swojego serca. Doświadczysz wówczas harmonii i jedności w każdej dziedzinie życia. Gdy osiągniesz jedność we wszystkich swoich poczynaniach, Twoje życie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zostanie uświęcone i dopiero wówczas zaznasz spełnienia w tym, co robisz. Bhakti Yoga, czyli yoga oddania, naucza, że miłość jest najwyższą wartością, którą powinieneś w sobie rozwijać. Wszystkie Twoje myśli winny wypływać z miłości. Wtedy prawda w naturalny sposób zagości w Twoim sercu. Wszystkimi Twoimi czynami powinna powodować miłość. Wtedy dharma przejawi się we wszystkich poczynaniach. Wszystkie Twoje uczucia powinna inspirować miłość. Wtedy będziesz rozkoszował się najgłębszym spokojem. Całe Twoje rozumienie świata musi opierać się na miłości. Wtedy nie będziesz w stanie nikogo nienawidzić ani krzywdzić. Dlatego właśnie miłość przynosi spokój umysłu. Miłość jest źródłem prawdy. Miłość jest fundamentem dharmy i ahimsy, czyli prawości lub właściwego postępowania i niekrzywdzenia. Dlatego właśnie Swami tak często powtarza: miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością. Treścią nauk Bhakti Yogi jest rozwijanie w sobie bezinteresownej miłości i wprowadzanie jej w czyn. Wprowadzając miłość w czyn, poszerzasz swoją świadomość i odsłaniasz swą wrodzoną Ci boską chwałę.